aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kardynałowie nie spieszą się ze zwołaniem konklawy, choć wszyscy elektorzy są już w Rzymie, od dziś obradują również po południu. Włoskie media ze szczegółami opisują przebieg wczorajszej kongregacji generalnej. Ta sprawa zdominowała dzisiejszą konferencję prasową dla watykanistów. 7 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Czas kongregacji generalnych zbliża się do końca. Jesteśmy już blisko ustalenia daty konklawy. Kardynałowie są coraz bardziej podekscytowani. Napisał na Twitterze kardynał Roger Mahony, były ordynariusz Los Angeles. W istocie zostały już spełnione warunki prawne do rozpoczęcia konklawy. Do Rzymu doleciał dziś ostatni brakujący kardynał elektor. Jednakże na popołudniowej kongregacji generalnej, która trwała 2 godziny, purpuraci nie podjęli decyzji w sprawie konklawy. O prognozy dotyczące daty konklawy amerykańska rozgłośnia Catholic Channel zapytała kardynała Dolana z Nowego Jorku.
Sam chciałbym wiedzieć. Powiedziano mi, 60% już wie, że to jest naszym podstawowym zadaniem. Mamy więc większość. Nie wiem, jak to jest, ale wydaje się, że nikomu się nie spieszy. Całkiem nieźle nam się obraduje. Mamy okazję do ciekawych rozmów. Osobiście myślałem, że będzie to jedna z pierwszych rzeczy, jakimi się zajmiemy. Ale moi koledzy, którzy byli na poprzednim konklawie, powiedzieli mi, że nie ma co się spieszyć. Trzeba się pomodlić, zaprzyjaźnić, nabrać do siebie zaufania, otworzyć się na siebie nawzajem. I dopiero wtedy nastanie czas na ustalenie daty konklawy. Jeden mądry i bardzo sędziwy już kardynał powiedział mi też, że kardynałowie muszą się najpierw trochę uspokoić, inaczej konklawę może trwać w nieskończoność.
Metropolita Nowego Jorku zaznaczył, że wciąż jeszcze wielu kardynałów nie miało szansy się wypowiedzieć. Można więc wnioskować, że kongregacje tak szybko się nie zakończą. O przebiegu porannej kongregacji poinformował dziennikarzy ksiądz Federico Lombardi. Kardynałowie usłyszeli na niej sprawozdania o ekonomicznej sytuacji Watykanu i Stolicy Apostolskiej. Został też wylosowany nowy skład tzw. kongregacji partykularnej, która sprawuje władzę wykonawczą w czasie sede vacante. Dziennikarzy najbardziej interesował jednak przeciek informacji do mediów. Jeden z głównych watykanistów, Andrea Tornielli, poinformował o przebiegu wczorajszych obrad, powołując się na anonimowego kardynała, który naruszył tym samym zobowiązanie do zachowania dyskrecji. Dziennikarze pytali, jak w takim razie będzie z zachowaniem tajemnicy na konklawę, tym bardziej, że podczas poprzedniego jeden z niemieckich purpuratów poinformował media o wyborze kardynała Ratzingera na 10 minut przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konklawę. Ksiądz Lombardi odpowiedział.
Wydaje mi się, że Konstytucja Apostolska daje bardzo precyzyjne instrukcje, jak należy się zachowywać. Mamy też zaufanie do zdrowego rozsądku samych kardynałów. Wierzymy więc, że to od kardynała protodiakona dowiemy się, kto został papieżem i to w sposób, jakiego wszyscy pragną.
Tymczasem im bardziej zbliżamy się do rozpoczęcia konklawy, oczy świata kierują się w kierunku Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie zapadnie decyzja o przyszłym następcy Piotra. Dlaczego właśnie ta kaplica została wybrana na miejsce konklawy, mówi profesor Antonio Paolucci, dyrektor Muzeów Watykańskich.
Freski w Kaplicy Sykstyńskiej to doktryna Kościoła wyrażona w postaci obrazów. 2,5 tysiąca metrów kwadratowych malowideł. Jest tam wszystko, od Niech stanie się światło, aż po Apokalipsę. Jest Nowy Testament i Stary. Jest sąd wszystkich i każdego z osobna. Jeśli kardynałowie będą potrafili to odczytać, zrozumieją, co jest ich zadaniem, zrozumieją powagę ich decyzji. Właśnie po to powstała Kaplica Sykstyńska. Jej pomysłodawca, Sykstus IV, który 600 lat temu postanowił zbudować tę kaplicę, chciał, aby ta kapella magna Kościoła katolickiego miała dokładnie takie same rozmiary, co świątynia jerozolimska, zgodnie z tym, co podaje Księga Królewska. Papież chciał, aby ta kaplica stała się arką nowego i wiecznego przymierza.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Trwa Wielki Post, czas, w którym częściej zastanawiamy się nad nawróceniem, złem, grzechem. Byłbym święty, gdyby nie oni. To tytuł dzisiejszej audycji poświęconej problemowi grzechu społecznego. Na temat takiego grzechu, którego przyczyną są grzechy innych ludzi, a także pewne decyzje, zaniechania czy wzorce zachowań pojawiające się w przestrzeni publicznej, Joanna Kuczborska rozmawia z księdzem Jackiem Świątkiem, dyrektorem katolickiego liceum imienia Świętej Rodziny w Siedlcach. Inspiracją do rozmowy była encyklika Benedykta XVI Caritas in Veritate oraz papieskie orędzie na tegoroczny Wielki Post. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec, a zrealizował ją Krzysztof Łupkowski. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz program.
W czasie Wielkiego Postu przyglądamy się sobie z bliska w bardzo indywidualnej relacji do Boga, ale też do bliźnich. My dzisiaj chcemy Państwa zainteresować aspektem naszego życia w społeczeństwie w kategoriach miłości, ale też grzechu. Hasło wywoławcze, które czasami można usłyszeć w opowieściach i penitentów, u kratek konfesjonału, ale też w rozmowach międzyludzkich. Byłbym święty, gdyby nie oni, gdyby okoliczności ułożyły się inaczej, gdyby nie prawa, obyczaje, zasady, które rządzą dzisiejszym światem, gdyby nie zachowania innych ludzi. To całe mnóstwo zagadnień, które na początku chcemy uporządkować, a moim gościem jest dyrektor katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny w Siedlcach, ksiądz Jacek Świątek. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zacznijmy może od terminologii uporządkowania grupy grzechów, które dotyczą współistnienia w społeczeństwie.
Przy kratkach konfesjonału ludzie bardzo często powołują się na różnego rodzaju okoliczności, w ich mniemaniu mające łagodzić ich winę. Okoliczności nie zmieniają grzechu jako takiego. Mogą zmienić odpowiedzialność za ten grzech. Zło jest złem niezależnie od tego, kto je popełnia i w jakim czasie je popełnia. Nie mając świadomości, nie ma też grzechu, czyli nie ma odpowiedzialności za owo zło. Podobnie jest z okolicznościami grzechu. One mogą wpływać na odpowiedzialność za grzech, natomiast nie zmieniają grzechu jako takiego. A to jest bardzo często mylone, gdyż wydaje się, że w ten sposób, jeżeli złagodzimy troszeczkę odpowiedzialność, to znaczy, że czynu nie ma. Czyn, grzech jest. Natomiast czym innym są okoliczności, które łagodzą odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o zagadnienie, które nas interesuje, wydaje mi się, że bardzo często popadamy w taką zależność od struktur, wśród których żyjemy. Oczywiście żyjemy w społeczności i pewne zależności między nami i innymi ludźmi są. I na tej bazie można byłoby doszukiwać się pewnego fenomenu, o którym zaczął mówić głośno Jan Paweł II. Trochę mniej mówił o tym Benedykt XVI w swoich pismach, a mianowicie tak zwanego grzechu strukturalnego albo pewnych struktur grzechu istniejących w świecie. To określenie jest, powiedzmy, dość problematyczne. Dlatego, że Jan Paweł II używał dwóch rodzajów określeń. Mówił o strukturach grzechu i mówił o strukturach zła. Struktury zła to jest zupełnie inna bajka, jak gdyby pokazująca, że ludzie, którzy są pod działaniem złego ducha, ewentualnie są powodowani złymi motywami, potrafią tworzyć pewne struktury mające na celu zniszczenie dobra w ludziach. Chociażby mamy wielokrotnie w naszym kraju bitwy o różnego rodzaju akty prawne, które mogą powodować zło wśród ludzi. Postawienie tak sprawy ma swoją wręcz tragiczną konsekwencję. Oznacza zanegowanie wolnej woli człowieka. Zanegowanie wolnej woli jest dla człowieka bardzo przyjemne, bo zdejmuje z człowieka odpowiedzialność za zło. Troszeczkę na zasadzie, jakim mnie Boziu stworzyłeś, takim nie masz. To mnie zwalnia z pracy nad sobą, to mnie zwalnia z kształtowania swojego charakteru.
Ale z też podejmowania bardzo trudnych czasami decyzji.
Zgadzam się, bo nikt nie mówi, że decyzje moralne są decyzjami łatwymi. To nie jest tylko decyzja polegająca na tym, czy mam pójść w niedzielę do kościoła, czy nie. To mogą być decyzje, które będą powodowały na przykład bardzo poważne zubożenie, mnie, w moim życiu materialnym. Przykład, pracownicy lotniczych linii brytyjskich, która nie chciała zdjąć krzyżyka, mimo że były wewnętrzne regulaminy, nie chciała zdjąć krzyżyka jako symbolu swojej wiary, za co konsekwencją dla niej było zwolnienie z pracy. Jeżeli bierzemy pod uwagę bezrobocie, które jest, jest to bardzo poważna konsekwencja, wydająca moje życie na taką niepewność co do losu, także i na pewne ubóstwo. A jednak powiedziała, że nie zdejmie oznaki swojej wiary, mimo że takie, a nie inne są konsekwencje.
Mamy świadomość, że większość ludzi w podobnej sytuacji upatruje nadrzędnej siły i przyczyny swoich decyzji w tych regulaminach, obyczajach, prawach, które są ponad nimi. No nie miałem wyjścia, no takie są przepisy.
I to jest cały mankament. Miałem wyjście. Tylko to wyjście mnie nie satysfakcjonowało, ewentualnie tego wyjścia się bałem i dlatego postąpiłem tak, a nie inaczej.
Czy, proszę księdza, są jakieś struktury, jakieś zewnętrzne okoliczności, które jeśli nie zdejmują, to przynajmniej zmniejszają moją odpowiedzialność za niemoralną moją decyzję?
Tak, oczywiście. To, co mówiliśmy w ogóle o okolicznościach jako takich, prawda? Okoliczności grzechu zmniejszają odpowiedzialność, ale jej nie zdejmują. Ja za to zło, które popełniam świadomie, ponoszę odpowiedzialność. Mówienie o grzechu strukturalnym jest cokolwiek zwodnicze. Lepiej mówić o tak zwanym grzechu społecznym, a jeszcze lepiej o społecznych konsekwencjach grzechu ludzkiego. Każdy grzech bowiem posiada swoją konsekwencję w całej społeczności ludzkiej. Nie ma żadnego czynu złego, który nie miałby swoich skutków społecznych. I to, co jest skutkiem mojego postępowania, mojego grzechu, nazywamy grzechem społecznym, bo odbija się na drugim człowieku. Tu też napotykamy tak zwaną wolność drugiego człowieka i on może być przeze mnie, użyję słowa, zraniony tym grzechem, nie musi, bo on podejmuje decyzje swoje, ale pamiętajmy o tym, że możemy wywołać w nim takie skutki, które będą powodowały, że on podejmie złe postępowanie. To są tak zwane grzechy cudze. Zdaję sobie sprawę, że obyczajowość nasza jest dzisiaj rzeczą płynną, ale to nie oznacza, że mamy prawo również zakwestionować moją własną, prywatną odpowiedzialność za mój grzech. To też jest problem troszeczkę odwagi bycia człowiekiem. Świetnie to Stachura pokazywał w swoich wierszach, gdzie mówił o walce między ja i się. Mówi, ja jest trudne do wypowiedzenia, ale jak robi się, idzie się, czyni się, bo tak się, to jest bardzo dobrze, bo mogę się ukryć za tym. To się jest nieokreślone, to jest tłum. I w związku z tym, biorąc to pod uwagę, dzisiaj boimy się siebie samych.
Dlatego tak łatwo było mówić naprawdę wielu ludziom, że są takie dziedziny i płaszczyzny życia społecznego, które rządzą się innymi prawami niż te, które wyznacza nam nasza wiara. O tym pisze też w encyklice Miłość w prawdzie, Caritas in Veritate, papież Benedykt XVI. Ekonomię na przykład.
Ekonomia jest to działanie związane z produkcją jakichś dóbr, które potem są sprzedawane, kwitnie handel i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli człowiek, który wykonuje pracę, nie jest człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za dany produkt, to w tym momencie, jeżeli na przykład, załóżmy, kupuję pralkę i ta pralka wadliwie działa, to ja nie mogę się do niego zwrócić z prośbą o naprawienie błędu, który popełnił, dlatego że on mówi, przepraszam, ja nie biorę odpowiedzialności za to. Po prostu wyprodukowałem, sprzedałem, byłeś głupi, że to kupiłeś. To twój problem. Tak nie może być. Co to jest odpowiedzialność? To jest moralność. Podejmuję jakąś decyzję, świadom konsekwencji, które są związane z moją decyzją. I teraz jest pytanie osób, na przykład kioskarzy, które sprzedają prasę pornograficzną. Stoją przed dylematem. Ja przecież nic złego nie robię. Ten człowiek sam chciał to kupić, prawda? Ale chrześcijanin musi zadać sobie pytanie, co z tego faktu wyniknie dla drugiego człowieka? To jest ten problem klauzuli sumienia, o którą dzisiaj się toczy walka. Walka toczy się o to, na ile państwo może wejść w dziedzinę mojego sumienia i mi nakazać postępowanie. To, co dzisiaj socjaliści próbują przeprowadzić na zasadzie takiej, że państwo ma zmuszać na przykład aptekarzy do sprzedawania środków antykoncepcyjnych, bo jak tłumaczą, to trzeba było nie zostawać aptekarzem. Przepraszam, dlaczego? Tylko dlatego, że jestem odpowiedzialny za swoje czyny i nie chcę, żeby ktoś drugi postępował w sposób nieodpowiedzialny? Tu jest właśnie pytanie o to, na ile państwo może wkroczyć w dziedzinę mojego sumienia? Na ile państwo będzie moim panem, a nie środkiem do osiągnięcia człowieczeństwa?
Sytuacja komplikuje się, bo w zasadzie te rozważania należałoby przenieść już nie na płaszczyznę państwa, ale świata. Staliśmy się globalną wioską i we wspomnianej encyklice Caritas in Veritate papież podkreśla też skutki naszych decyzji w tej globalnej perspektywie. To, że kupujemy produkty, a wiemy o tym, że są wyprodukowane z naruszeniem godności człowieka, praw człowieka w jakichś zapomnianych krańcach świata, tu także jest nasza odpowiedzialność.
Tak, i to ciekawie koresponduje z tym, co w orędziu na tegoroczny Wielki Post pisze Benedykt XVI bardzo mocno. Jest dylemat, co jest pierwsze, wiara czy miłość? Może ktoś powiedzieć, no rzeczą najważniejszą jest czynić dobrze ludziom, niezależnie od tego, jaka jest moja wiara, bo chodzi o człowieka i tak dalej. Nie do końca. Benedykt XVI ustawia sprawę bardzo jasno i mówi wyraźnie, wiara ma pierwszeństwo, a miłość ma prymat. O co chodzi? Zmierzamy do tego, żeby czyny wykonywać w miłości, ale nie będzie cnoty miłości, jeśli nie będzie cnoty wiary. Dlaczego? Wiara to nie jest tylko zbiór pewnych tez, które przyjmujemy. Wiara jest odkryciem prawdy. I teraz jest proste pytanie. Moje sumienie może wtedy w właściwy sposób działać, kiedy odkrywa prawdę. To, co pani powiedziała o tej kwestii, że dzisiaj my wiemy, że coś tam się dzieje, a jednak kupujemy i tak dalej. To jest właśnie ten mankament. Prawda przestaje być w cenie. Nie jest ważne, co ja wiem na ten temat. Moja korzyść powoduje, że zaneguję prawdę. Ale jeżeli nie ma prawdy, nie ma miłości.
Oczywiście w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu. Natomiast chciałabym, żeby z tej audycji wynikły dwie sprawy. Po pierwsze, żebyśmy mieli tego świadomość. Czy z księdza doświadczenia, jako spowiednika, wynika, że taka świadomość istnieje?
Myślę, że pokutuje w nas coś takiego, że traktujemy sumienie jako pewien sposób przeżywania rzeczywistości, innymi słowy jako formułę psychologiczną, w sensie takim, że coś mi się podoba albo nie podoba, coś czuję jako grzech albo nie czuję jako grzech. Więc tu się pojawia ten mankament, jak ja mówiłem, o kwestii wpływania pewnych obyczajów na nasz sposób nawet spowiadania się, rozpoznawania rzeczy.
Ale na początku mówił też ksiądz o świadomości. Jeżeli nie ma świadomości...
Nie ma grzechu. Tak.
Ale to nasze zaniedbanie, że poprzestajemy na tym, co dostaliśmy gdzieś w pakiecie w czasie pierwszej Komunii Świętej?
Ignorancja zawiniona. Jestem zobowiązany do tego, żeby używać rozumu. Jeżeli ja się nie zastanawiam, to jest to ignorancja zawiniona, która nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności. Bo to jest zawinione nierozpoznanie. Jeżeli ktoś mówi, a co mnie to obchodzi? Niech sobie będzie jak będzie. Co ja się będę nad tym zastanawiał? To jest właśnie ignorancja zawiniona. To jest grzechem.
Wracając do początku naszej audycji tematu wywoławczego. Nie ma takich sytuacji, że ktoś za mnie coś postanowi, zdejmuje ze mnie odpowiedzialność, a ja jestem niewinny?
Takie sytuacje są. Na przykład wtedy, kiedy ktoś jest pod moją opieką, nad którym mam władzę. To jest na przykład władza rodzicielska nad dziećmi. To się zdarza chociażby nawet w życiu zakonnym, gdzie składany jest ślub posłuszeństwa. Ale to posłuszeństwo nie polega na zanegowaniu mojej woli, bo to ja z własnej woli podejmuję się, że będę posłuszny ze względu na dobro, które ma być zachowane. W tym momencie odpowiedzialność za rozpoznanie i za podjęcie decyzji faktycznie spoczywa na osobie, która jest osobą kierowniczą. Ale znowu jesteśmy w odpowiedzialności indywidualnej, jakby nawet nie patrzeć. Ja tobie ufam, że ty prowadzisz mnie w stronę dobrego, ale jeśli się zorientuję, że prowadzisz mnie w stronę zła, mam prawo wypowiedzieć ci posłuszeństwo.
Czyli normy społeczne, wewnętrzne przepisy zakładów pracy, nasi zwierzchnicy nie zdejmują z nas odpowiedzialności za nasze moralne zachowania.
Instancją, która jest instancją tworzącą moją moralność, jest moje sumienie. A to sumienie, jak nazywa Sobór Watykański II, jest sanktuarium, w którym ja rozmawiam z Bogiem.
I tę garść przemyśleń poddajemy Państwa refleksji. Dziękując za uwagę, moim gościem był dyrektor Katolickiego Liceum imienia Świętej Rodziny w Siedlcach, ksiądz Jacek Świątek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny magazyn już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.